Cieszę się, że mogę być znów z wami, widzieć wasze twarze. No, ostatnio tutaj u was byłem rok temu, także po roku znowu jestem tutaj. Przywożę pozdrowienia od mojego zboru w Ełku. I dzisiaj chciałbym się też podzielić słowem. To dzisiejsze moje rozważanie będzie z listu do Kolosan od 6 do 23 wersetu. No ale zanim przeczytam ten tekst, to może jedno zdanie, jaki jest tutaj kontekst tego tekstu, co wcześniej pisał apostoł Paweł. Mianowicie w tym liście apostoł Paweł chwali wiarę tego zboru w Kolosach. Przedstawia tam w tym liście osobę Jezusa Chrystusa i przedstawia go jako głowę Kościoła, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła, podkreśla jego boskość Jezusa i przede wszystkim wystarczalność ofiary Jezusa dla naszego zbawienia. I tutaj nasz dzisiejszy tekst. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest natomiast Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. I jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samych siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Te pierwsze dwa wersety. Tak? Przyjęcie Chrystusa powinno prowadzić właśnie wiernych do trwania w Nim i stałego wzrostu duchowego. Takie świadome poddanie się Jego panowaniu. I całe życie chrześcijańskie ma być w Nim. W mocy, w duchu, nauce i władzy Pana Jezusa Chrystusa. Ten werset jest w takiej formie takiego nakazu, rozkazu. Czyli wskazuje to na to, na konieczność zachowania takiej postawy. I też nie chodzi o takie przelotne jakieś zrywy religijności, ale takie trwałe poddanie się Jezusowi Chrystusowi, poddanie wszystkich aspektów życia wierzących. I jak zwykle apostoł Paweł posługuje się pewnymi obrazami, pewnymi metaforami. I tutaj też mamy kilka takich metafor. Bo apostoł Paweł mówi, że mamy być wkorzenieni. Czyli taka metafora zapuszczania korzeni. W warunkach śródziemnomorskich gleba jest zwykle płytka i słabo nawodniona. Stąd tylko dobry taki ten system korzeniowy może umożliwić roślinie przetrwanie okresów suszy i wiatrów. I ta metafora obrazuje nam zatem przede wszystkim taką stabilność, niewzruszoność i odporność na działanie różnorodnych czynników zewnętrznych. A więc zadaniem chrześcijan jest mocno trwać w tym, co dokona dla nas Bóg, czego dokona dla nas Bóg i stale dla nas dokonuje. Następnie są słowa, że mamy być zbudowani na nim. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, 10 i 11 werset, tak, w tych wersetach tak jest napisane. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Czy mamy budować na fundamencie? Na fundamencie Jezusa Chrystusa. Kolejna taka metafora, pewien taki obraz, że mamy być umocnieni. Czyli stawianie budowli na fundamencie i mocą Chrystusa oznacza właśnie jej umacnianie, by nie została rozwalona pod naporem wrogich żywiołów. Kolosanie przyjęli już wiarę w Chrystusa Jezusa jako Pana. I teraz muszą pozostać w niej utwierdzeni, zwłaszcza w kontekście różnorakich jej zagrożeń. I to utwierdzenie dotyczy wiary rozumianej też jako naukę, jakieś pouczenia, ale również wiary jako tą indywidualną, osobistą relację z Bogiem. I na koniec tych wersetów jest mowa o dziękczynieniu, że mamy umacniać wiarę, że trwanie powinno prowadzić nas do dziękczynienia Bogu za Jezusa Chrystusa, za Jego łaskę. Po tych zapewnieniach, po tych nakazach apostoł Paweł mówi tak, pisze tak. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czyli apostoł Paweł daje ostrzeżenie. Innymi słowy mówi, nie bądźcie naiwni, są niebezpieczeństwa. Miejmy to zawsze przed oczyma. Czasami spotyka się ludzi też wierzących, chrześcijan, którzy naiwnie, lekkomyślnie idą przez świat, jakby istnienie wroga Bożego i niebezpieczeństwa świata było abstrakcją. Powinniśmy i my poważnie traktować to napomnienie. Mamy wroga, który za wszelką cenę chce odciągnąć nas od Jezusa. I Kolosanie znajdowali się też w takim niebezpieczeństwie. W niebezpieczeństwie, by dać posłuch pogańskiej filozofii, religijnym przepisom ustanowionym przez ludzi. Podstawowe pytania w filozofii. Kim jest Bóg, człowiek, jaki jest sens życia? O tym głównie zajmuje się takie główne pytania, podstawowe pytania filozofii. I na te pytania na przestrzeni wieków, tysięcy lat, no, ludzie szukają odpowiedzi. Już filozofia to ludzki wymysł, ludzkie jakby rozważanie na temat tych pytań. Pamiętam, że nawet ja na studiach 20 lat temu miałem taki przedmiot jak filozofia Boga. A cóż to było innego, jak właśnie ludzkie jakby myślenie, ludzkie spojrzenie na to, jaki jest Bóg, jaki jest sens w ogóle tego stworzenia. Ale nie chodzi. Nie chodzi właśnie o tą filozofię. Nie chodzi też o tą filozofię też jakby akademicką, tak? Ale generalnie też chodzi, by nie ulegać takiej filozofii, jeśli chodzi w takim sensie nie wiedzy, ale takiego może stylu życia, sposobu życia, czy jakiegoś światopoglądu. No, w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć taki ten ruch New Age, tak? Który jest mieszaniną właśnie różnych filozofii, różnych światopoglądów, czy też różnych tam religii. I przed tym właśnie przestrzegał apostoł Paweł, żeby nie ulegali tym właśnie filozofiom, tym ludzkim czczym urojeniom. I być może też Kolosanie patrzyli na Boga jako na Boga, który jest daleko. Jest też tak w teologii jest mowa o tym, że Bóg jest transcendentny i immanentny. Czyli, że Bóg jest daleki, tak? Że Bóg jako ten stwórca wszechświata, Bóg potężny, ale też jednocześnie Bóg jest immanentny, czyli Bóg jest blisko, czyli Bóg, do którego mamy bezpośredni kontakt, bezpośrednio do Niego się możemy zwracać. I być może właśnie Kolosanie myśleli tylko o Bogu takim dalekim, że potrzebują czegoś więcej, by do tego Boga się zbliżyć. Ale zapomnieli o tym, że jest Bóg, który jest Bogiem blisko. Następnie apostoł Paweł mówi, że w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I wy macie w Nim pełnię. Czyli Paweł tu przekonuje Kolosan. Dzisiaj i nas, że w Chrystusie posiadają wszystko, czego im potrzeba. Że w Chrystusie jest ta pełnia boskości. Słuchając pewnego kaznodziei, który również na ten temat wygłaszał kazanie, posłużył się takim bardzo współczesnym przykładem. Mianowicie mówił o, porównał to takie porównanie do dzisiejszych programów socjalnych. 500 plus, 300 plus, tak. Generalnie polega to, jak wszyscy wiemy, na tym, że żeby komuś coś dać, no to trzeba też komuś zabrać albo podnieść podatki, tak? Czyli że jest coś na minus jest, tak? I być może ci fałszywi nauczyciele, którzy tam głosili Kolosanom, głosili taki program Jezus Plus, że Jezus plus coś jeszcze, jakaś filozofia, w dalszych wersetach też jest o tym mowa, co tam jeszcze chcieli dołożyć. Ale skoro w Jezusie jest pełnia boskości, skoro pełnia, to nie można niczego dołożyć. Tak? Bo jeżeli coś dokładasz do Jezusa, to jednocześnie ograbiasz, że tak powiem, wartość Jezusa, wartość Jego ofiary. Więc na to apostoł Paweł mówi, że nie można się zgodzić. W Jezusie pełnia. W następnych wersetach znów apostoł Paweł posługuje się obrazami. Mianowicie w nim też zostaliście obrzezani. Obrzezką dokonano mnie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. To jest obrzezanie Chrystusowe. Czyli mamy obraz obrzezania też takim w sensie takim metaforycznym, w sensie duchowym. I tutaj w tych wersetach obrzezanie symbolizuje chrzest. Chrzest prowadzi do zupełnego wyzbycia się grzesznego ciała. Ten obraz obrzezania oddaje ideę odcinania ze swego życia wszystkiego, co jest sprzeczne z Bożą wolą. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, w wersetach 14 i 15 apostoł Paweł pisze tak. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I tutaj Bóg dokonuje obrzezania serca. I narzędziem nie jest nóż, ale tym narzędziem jest krzyż. I obrzezanie Chrystusowe mówi o śmierci właśnie Chrystusa na krzyżu. Tam umarł On dla grzechu, a my umarliśmy wraz z Nim. Jesteśmy martwi wobec mieszkającego w nas grzechu. Też przytoczę znów słowa apostoła Pawła, który w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 11 i 14 wersecie tak pisze. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I chrzest, pogrzebanie z Chrystusem i wzbudzeniem razem w Nim. Razem z Nim. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym, czyli waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. I znów widzimy, że w kolejnych wersetach apostoł Paweł mówi o kolejnych obrazach. wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy go do krzyża. List dłużny wymazał. A więc też taki obraz, gdy w czasach apostoła Pawła długi wypisywano na pergaminie, czyli na wyprawionej skórze. To było jakby mocniejszy, twardszy materiał niż papirus. I jeżeli ktoś spłacił ten dług, to można to było wymazać, tak? I jakby kolejny raz użyć tego materiału. I pokazuje, że coś takiego właśnie zrobił Jezus. Na tym pergaminie, na tym liście dłużnym wymazał nasze grzechy. Bo nie byliśmy w stanie zmazać sami swoich grzechów. Nie byliśmy sami w stanie spłacić tego długu. A były wymagania wobec właśnie tutaj zakonu. I Jezus to zrobił. Jezus wymazał. I jeszcze taki drugi obraz. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czyli też była taka praktyka, że osobę, którą krzyżowano, to też przybijano taki tabliczkę czy list z winą. Co zrobił takiego, tak? Czyli tam na krzyżu Golgoty Jezus przybił tabliczkę z naszymi grzechami. I co wtedy się stało? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czyli Jezus pokonał. Mówiąc tutaj o władze i zwierzchności, jest mowa o tych nadziemskich, tych duchowych też mocach. Mowa o szatanie. Wystawił na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Właśnie kolejny obraz. Paweł nawiązuje do sceny bardzo dobrze znanej w świecie starożytnym. Triumfalnego pochodu, podczas którego zwycięski rzymski dowódca prowadził pokonanych wrogów ulicami miasta, aby ich upokorzyć oraz uczcić swój triumf w sposób możliwie jak najbardziej widowiskowy. I tym zwycięstwem jest zmartwychwstanie Jezusa, pokonanie szatana. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg ostatecznie zwyciężył siły zła, właśnie publicznie je poniżając i zdzierając z nich zbroję. I to był taki niezwykle dobitny sposób przekonania Kolosan, że nie potrzebują filozofii, idei, praktyk, by obronić się przed tymi zwierzchnościami i władzami. Można powiedzieć, z drugiej strony, choć wojna została wygrana, ale też musimy mieć świadomość tego, że cały czas dochodzi do potyczek. W liście do Efezjan apostoł Paweł pisze tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przed upadkiem, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I tutaj w kolejnych wersetach apostoł Paweł pisze, w jaki sposób ci fałszywi nauczyciele próbowali coś dokładać do tego, co zrobił Jezus. Że oprócz ofiary Jezusa coś jeszcze trzeba. Mianowicie tak apostoł Paweł pisze. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, albo nowiu, księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Czyli nie dajcie się wpędzić w wzmuszanie do tego, by przestrzegać te przepisy, które kiedyś były. Że teraz jest inna rzeczywistość. Przyszedł Chrystus. I tą rzeczywistością właśnie jest Chrystus. Nie patrzcie na te przepisy. To takie porównanie też gdzieś słyszałem, że właśnie to jest jakby zachwycać się zdjęciem własnej żony, a nie własną żoną, która jest obok, tak? Więc rzeczywistością jest Chrystus. Kolejne rzeczy. Niech nikt was nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, opierając się na widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Czy tutaj widać, że jakaś zachęta przez tych fałszywych nauczycieli do jakiejś ascezy, do właśnie oddawania czci aniołom? Ale dlaczego aniołom? Dlaczego nie Bogu? Opierając się na swoich widzeniach, pysznią się bezpodstawnie. Czyli wymagali, żeby Kolosanie mieli jakieś widzenia, wpadali w jakieś transy. Pewnie ci nauczyciele tak mieli. I tym się szczycili, tym się pysznili. A apostoł Paweł mówi, robią to, a nie trzymają się głowy. Głowy, z której całe ciało odżywiane i spajane stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jakby szukają czegoś innego, a nie mają kontaktu z głową, która wszystkim zarządza. To też apostoł Paweł odrzuca. I zachęca, by trzymać się Chrystusa. I jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się zakazom? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu. Czy apostoł Paweł pokazuje na Chrystusa i tylko na Chrystusa? Nie jakaś asceza, nie jakaś filozofia, nie jakieś praktyki, nie jakieś idee. Ale Chrystus. Do czego nas w tym tekście zachęca apostoł Paweł? Podsumowując. Przede wszystkim mamy trwać i wzmacniać się w Chrystusie. Myślę, że każdy z nas potrzebuje tego rozwoju, pogłębiania swojej wiary. Nieważne, czy jest młody, czy stary. Nieważne, jak długo chodzi z Chrystusem. Każdy z nas potrzebuje pogłębiać swoją wiarę. Potrzebuje się wzmacniać. I potrzebuje w niej trwać. Ale też pamiętać o tym, żeby nie dać się właśnie tak jak Kolosanie, jakimś tam filozofią, jakimś ludzkim wymysłom, żeby właśnie nic nie dokładać do dzieła odkupienia przez Jezusa Chrystusa. I pamiętać też o kolejnej rzeczy, że mimo, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana, wygrał tą wojnę, to pamiętać trzeba, że szatan cały czas nas tutaj atakuje, podważa naszą wiarę. Nie dajmy się temu. I pamiętaj, że tylko Chrystus, a to prawo starotestamentowe to właśnie cień. Więc patrzmy, by rozwijać tę naszą wiarę przez skupianie się na Słowie Bożym, na rozważaniu, na modlitwie, na pogłębianiu relacji z Bogiem. Że Bóg właśnie jest również tym Bogiem, który jest blisko. Że nie potrzebujemy żadnych pośredników. Że nie potrzebujemy modlić się do aniołów. Nie potrzebujemy wchodzić w jakieś transe, widzenia. Ale możemy bezpośrednio zwracać się do Boga. Możemy bezpośrednio zwracać się z dziękczynieniem, z modlitwą. Wstawiać się też za innych. Dbajmy o to też, by pamiętać o wspólnocie, by pogłębiać relacje też między sobą. Wspierać się, modlić się za siebie. Bo jeżeli Jezus Chrystus jest zwycięzcą, to i my jesteśmy zwycięzcami. Trzymajmy się Chrystusa. Amen. Zachęcam do powstania, do modlitwy. Drogi łaskawy Panie, Tobie dziękuję za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję Ci za to, że dzięki temu możemy mieć zbawienie, że możemy być w Twoim Królestwie. Panie, chroń nas przed tym, by zbaczać z tej drogi, która prowadzi do Ciebie. Abyśmy nie zachłysnęli się mądrością tego świata, abyśmy nie zachłysnęli się jakąś filozofią, ale żebyśmy pokochali Twoje Słowo, nim się rozkoszowali i też poddawali się, Panie, Twojej woli. Działaj w nas, Panie. Prowadź nas. Prosimy Cię właśnie też o prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Abyśmy właśnie widzieli Twoją wolę. Abyśmy rozpoznawali ją, Panie. I, Panie, mimo że ciągle grzeszymy, to, Panie, należymy do Ciebie. Wybacz nam nasze grzechy. Panie, spraw, abyśmy potrafili sprzeciwić się działaniom szatana, abyśmy mogli działać w Twoim imieniu, działać z Twoją mocą, bo sami jesteśmy słabi. Niech Twoja moc, Panie nasz Boże kochany, objawia się w naszym życiu. Błogosław nas, prowadź. Niech Twoje święte imię, Panie, będzie wywyższone i uwielbione na wieki wieków. Amen.